powodów jakichś tam technicznych nie mogli zrobić przelewu. Jeszcze w dodatku wszyscy jadą bardzo wolno dzisiaj. Bardzo przepraszam, chyba pierwszy raz mi się to zdarzyło. Trudno. Proszę Państwa, chwilkę tylko się posprzątam i już zaczynamy. Proszę Państwa, pozwolę sobie otworzyć. To będzie 29. sesja 5. kadencji Rady Gminy, zwołana w trybie nadzwyczajnym. W związku z tym, dlatego takie krótkie terminy, jeśli chodzi o zwołanie, o wniosek pani wójt i o termin zwołania, to jest dwudniowa różnica, czy trzydniowa, ale ustawa taką możliwość przewiduje. Pani wójt skorzystała z tego prawa, a w związku z tym, że dzisiaj się część radnych spotyka jeszcze w sprawie wodociągów i kanalizacji, w związku z tym chcieliśmy to zgrać, żeby już nie wołać ciągle wszystkich naokoło. W związku z tym, że jest to tryb specjalny, to porządek obrad proponuje ten, który ma prawo wystąpić z takim wnioskiem, czyli wójt. Stąd porządek obrad jest bardzo krótki, aczkolwiek samo wejście spowodowało, że już wiem, że ten porządek może za chwilę ulec zmianie, gdyż pani wójt być może zaproponuje autopoprawkę we własnym i pracowników chyba urzędu interesie. O ile dobrze rozumiem, ale pani wójt to w zasadzie tutaj chyba we własnym, bo tylko to będziemy rozstrzygać. Chodzi o tak zwaną popularną trzynastkę. Jest kolejny problem, że wojewoda w międzyczasie uchylił nasze dwie uchwały, jedną o kamizelkach. Powiem szczerze, że czytaliśmy, staraliśmy się zrozumieć argumenty wojewody, ale nie udało nam się, gdyż tutaj gmina wiele czynności wykonała, które woda wskazywał, że powinno być, a mimo to, mimo że dostał pełne wyjaśnienie, nowe rozkłady przystanków, a więc wszystko, o co zabiegał, jakoś nam tak mętnie wytłumaczył, że nie i koniec, do widzenia. Radzie nie wolno wprowadzać takiego obowiązku. To jest jedno. I drugie, o ile zrozumiałem, wojewoda uchylił uchwałę rady nie zatwierdzającą taryfy. Mówię o ile, bo jeszcze nie czytałem. To jest świeża informacja. I teraz będziemy mieli problem przy ustalaniu porządku obrad w związku z tymi faktami. To tyle. Witam jeszcze raz wszystkich teraz, radnych, wszystkich w komplecie, tak? Wszyscy są. Nawet jestem zdziwiony. Witam oczywiście panią wójt z całą armią urzędników swoich i witam sołtysów, obu płci oczywiście oraz innych zaproszonych gości. Stwierdzam na podstawie listy obecności, której nie widzę, ale wzrokowo, a już widzę, że obecna jest cała piętnastka radnych, w związku z tym będziemy władni do podejmowania stosownych uchwał. Przechodzimy do punktu drugiego, wybór sekretarza. Panie Bronisławie, można zaproponować? Można? Dobrze. Kto jest za powołaniem na sekretarza pana Bronisława Balcerowskiego? Chyba wszyscy, chociaż niekoniecznie tym razem. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pani będzie się wstrzymała. Nieprawda? To ręka nie chodziła do góry. W takim razie jednogłośnie poproszę pana Bronisława do nas i przejdziemy do porządku. Rozumiem, że pani wójt coś chce zaproponować, tak? Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, chciałabym do porządku obrad wprowadzić jeszcze jedną uchwałę. Wynika ona z pisma pana wojewody, który skierował w ostatnich dniach do między innymi gminy Białe Błota. Chodzi o prawo do, może nie tyle prawo, co o właściwy organ, który, czy osoba, która ustala dodatkowe wynagrodzenie roczne dla wójta gminy. Do tej pory wojewoda akceptował taką praktykę, że podobnie jak dodatek stażowy, tak samo trzynastka, nagroda jubileuszowa jest jak gdyby automatycznie z klucza przyznawana, natomiast Rada ustala wszelkie inne składniki wynagrodzenia. Z pisma wynika, że jednak tutaj teraz stanowisko jest takie, że to powinna Rada ustalić trzynastkę, czyli wysokość trzynastki i też nagrodę jubileuszową. Skąd tutaj pani sekretarz, jako osoba, która w chwili obecnej zgodnie z nowymi przepisami wypełnia rolę pracodawcy w stosunku do wójta, zaproponowała, żeby na tę sesję tą uchwałę jeszcze wprowadzić.
Kto jest za przyjęciem do porządku obrad w punkcie trzecim, punktu drugiego? Uchwała będzie w sprawie, państwo dostali ją przed chwilą, w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla wójta gminy Białe Błota za rok 2008, tak? To jest to, tak? Dobrze. Kto jest za przyjęciem do porządku? Do porządku. Czy ktoś był przeciw? Są dwie osoby przeciw. Kto się wstrzymał? Dwie osoby się wstrzymały, czyli to mamy wprowadzone do porządku. I drugie, tutaj niestety muszę zapytać się o zgodę wójta, bo taki jest tryb tej sesji nadzwyczajnej. Chciałbym zaproponować, jest ponoć przygotowana uchwała na złożenie skargi kasacyjnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w zakresie kamizelek i w zakresie tych taryf. Dlatego chciałbym zaproponować to teraz, żeby radca prawny mógł złożyć taki wniosek, musi mieć, taką skargę musi mieć trochę czasu, a jeśli to zrobimy na sesji pod koniec stycznia, będzie miał mało czasu. W związku z tym po pierwsze od pani wójt zależy, czy możemy, czy mogę zgłosić i zgodzi się pani na powiększenie porządku? Zgodzi się pani. Dobrze. Kto jest za wprowadzeniem znaczy jeszcze?
Myślę, że nie ma problemu, chociaż osobiście, jeśli chodzi o kamizelki, to jestem przeciwna. Myślę, że to, co prawda mamy dużą szansę wygrać, bo argumenty były kiepskie, natomiast myślę, że taki dodatkowy szum zupełnie w sposób niepotrzebny no, może spowodować, że te dzieciaki no, przestaną kamizelki nosić. Myślę, że spokój tutaj byłby lepszy, potem zaczną media pisać, może coś tam wygramy w sądzie, może nie wygramy. Problem
pani
wróci.
Wójt, no, ja proponuję,
to tyle.
Że to
natomiast
do porządku, a posłuchamy tych argumentów pani, bo ja tutaj uzależniałem jeszcze przynajmniej przedwczoraj w rozmowie z panią sekretarz, że uważam, że akurat w kamizelkach powinna pani popierać, a jeśli pani nie będzie popierała, to musimy to wziąć pod uwagę mimo wszystko. Chodzi o na razie wprowadzenie do porządku. Kto jest za wprowadzeniem do porządku projektu uchwały w sprawie złożenia skarg do tych dwóch decyzji wojewody? Ale jest tylko o złożenie skarg. Tylko. No nie wiemy, chociaż ja wiem, no ale to i tak my nie podejmujemy uchwały o samej treści skargi, tylko rozpoczynamy procedurę przygotowania.
Się zastanawiamy, czy jeszcze można by było tę uchwałę wprowadzić na następnej sesji, jeżeli wpływ jest 5 stycznia, mamy 30
można,
dni,
terminem na pewno można.
A my tam już byśmy sobie pisali
tak?
swoje i wtedy
to ja
do 4
się nie upieram.
Stycznia. Ja nie wiem, tylko wpływ jest 5 na pewno,
tak,
30 dni.
Jedna jest, aha, ja
żeby
podpisałem
już nie mieszać.
Nie.
To może
to nie to.
Wpływ, żeby sprawdzić tylko, czekaj. Do urzędu. No to 6 spokojnie, 5 to... A kolejna tak. Sesja, rozumiem, tam gdzieś 29,
no teoretycznie
8
ma być
stycznia,
22.
Tak? No, to zdążymy.
No to
no,
ja, nie ja nie proponuję.
Czas zapoznać.
Ja nie proponuję w takim razie. Czyli mamy tak, kto jest za porządkiem obrad poszerzonym o uchwałę o wynagrodzeniu? To za porządkiem teraz całym. Całym, tak? Dobrze? Kto jest za takim porządkiem? sam porządek powiększony tylko o jedną uchwałę. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nikt. Jednogłośnie. Dobrze. Przebrnęliśmy przez procedurę. Jak państwo zauważyliście, nie ma ani formalnej.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pani Wójt, Szanowni Państwo. 27 grudnia minęła 90. rocznica od wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W związku z czym, że mieszkańcy naszej gminy w tamtym czasie czynnie włączyli się do działań tego powstania, wnoszę o odczytanie apelu związanego tematycznie z powstaniem i o odczytanie proszę pana Wiśniewskiego. Dziękuję.
Pani wójt, musi pani wyrazić zgodę. Dobrze. Czyli zrobimy to po punkcie trzecim, przed czwartym. Dobrze? Przechodzimy do punktu trzeciego, podjęcie uchwały. Pierwsza to jest uchwała Rady Gminy z dnia 7 stycznia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009. Od co? Dwa dni robocze. Bardzo dobrze zaczynamy. Dalej będzie jeszcze gorzej pewnie, bo zmiany są nawet po 200 zł tutaj. No, tak mi się wydaje, chociaż z głowy może mówię. Nie, przepraszam. Nie są aż takie. Poprosimy panią skarbnik, żeby wytłumaczyła te nieszczęsne zmiany w budżecie tuż po uchwaleniu i po rozpoczęciu nowego roku.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zmiany w budżecie 2009 roku dotyczą wprowadzenia do wieloletniego programu inwestycyjnego i to z tego wynika zadania, to jest rozbudowa budynku gminnego ośrodka pomocy społecznej w Białych Błotach. Zadanie to było w zadaniach jednorocznych przy koszcie 150 tysięcy złotych. Tutaj wynika, po sporządzeniu projektu wynika, że koszt dobudowy, rozbudowy tego budynku to jest kwota 609 595 i tutaj Ośrodek Pomocy Społecznej będzie starał się o dofinansowanie w wysokości 288 611 złotych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. I o taką kwotę, taka kwota została wprowadzona po stronie dochodów jako planowane dofinansowanie z PFRON-u. Natomiast po stronie wydatków kwota 438 611 zł to jest koszt, o tyle zwiększa się koszt rozbudowy budynku ośrodka pomocy społecznej i na ten rok wydatki na ten cel to jest 588 611 zł, z czego dofinansowanie jest 288 i 300 tysięcy naszych środków. I w związku z tym trzeba było też przeprowadzić zmiany w innych wydatkach, czyli zmniejszyć o 78 tysięcy wydatki przeznaczone na zakupy inwestycyjne związane z zakupem gruntów, o 10 tysięcy wydatki zmniejszone na remont ośrodków wsparcia, o 7 tysięcy zmniejszenie wydatków inwestycyjnych, to były zakup sprzętu komputerowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, oraz o 5 tysięcy zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na wychodzenie z bezdomności. Dziękuję.
Czy są uwagi, szczególnie Komisji Budżetowej? Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja mam takie pytanie, żeby nam przybliżyć tą inwestycję, która ma powstać, jej cel, zadania, wielkość, jak to będzie rozmieszczone, żebyśmy cokolwiek wiedzieli bliżej, bo było coś wspominane, że ma powstać 150 tysięcy, to uważam, że jest to dobudowa jednego, dwóch pomieszczeń. Teraz mówimy prawie o kwocie 600 tysięcy złotych. W związku z tym prosiłbym o wyjaśnienie, bo to jest troszeczkę ściemnianie tematu.
Poproszę panią Beatę Przyborską, tak, żeby w moim imieniu tutaj rozwiała wątpliwości państwa radnych.
Szanowni państwo, potrzeba rozbudowy ośrodka pomocy społecznej nie jest potrzebą, która wynika z chwili obecnej. Jest to problem, który narastał przez okres co najmniej dwóch minionych lat. W związku z tym, że chcielibyśmy rozwiązać problem i pracy pracowników ośrodka pomocy społecznej, ale przede wszystkim obsługi klientów ośrodka pomocy społecznej, została opracowana dokumentacja projektowo-techniczna. Zostało uzyskane pozwolenie na budowę. Koszt wynikający z kosztorysu inwestorskiego dołączony do dokumentacji projektowej jest to 589 tysięcy złotych brutto z wyłączeniem kosztów dokumentacji. Ośrodek pomocy będzie starał się uzyskać dofinansowanie 50% inwestycji, korzystając z rozporządzenia, które funkcjonuje od kilku lat, a dofinansowuje, znaczy na mocy tego rozporządzenia można uzyskiwać dofinansowanie do robót budowlanych, obiektów, które służą szeroko rozumianej rehabilitacji społecznej. Natomiast biorąc pod uwagę zadania statutowe obecnie realizowane, a właściwie nawet 3 lata wstecz realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, to takie zadania właśnie realizujemy, szeroko rozumianą rehabilitację społeczną. To jest między innymi Centrum Integracji i Rehabilitacji Rewita chociażby. To jest program drugi rok realizowany Uczeń na Wsi dla niepełnosprawnych uczniów naszej gminy. W tej chwili praca w ośrodku niektóre dni odbywa się w systemie, powiedziałabym, zmianowym, bo funkcjonuje punkt interwencji kryzysowej, czy realizowaliśmy program z zakresu profilaktyki zdrowotnej, ochrona przed chorobą psychiczną, czy też przed chorobami psychicznymi. To specjaliści pracowali po południu, bądź jeżeli na przykład od 12, to jest to samo pomieszczenie, w którym pracują inni pracownicy i oni musieli się gdzieś tam przemieszczać. Na terenie ośrodka też funkcjonuje punkt stawiennictwa Urzędu Pracy od wielu lat, więc chcąc umożliwić, aby nasi bezrobotni nie musieli dojeżdżać do Urzędu Pracy w Bydgoszczy, jedno z tych pomieszczeń taką funkcję pełni 2 razy, 3 razy w miesiącu, w zależności od tego, ile tych podpisów jest. Jest ciasnota, mało tego, nie ma możliwości zachowania intymnych warunków pracy dla naszych podopiecznych. Jeżeli w pokoju jest 3 pracowników socjalnych, są 3 biurka, w zasadzie mało miejsca tam nawet, żeby je przejść, tylko są krzesła i ktoś przychodzi z bardzo drastycznymi problemami, to są różne, to jest przemoc, to jest chociażby molestowanie seksualne, bo taki też mieliśmy przypadki i wiele innych rzeczy i ta osoba musi się z tym zmierzyć, musi to powiedzieć. Trudno jej to mówić, jeżeli 6 par oczu na nią patrzy. Trzeba być przy tym, trzeba to przeżyć i jest to problem. Moim skromnym zdaniem, jeżeli jest jeszcze możliwość prawna, póki jest taka możliwość prawna, żeby uzyskać dofinansowanie po to, żeby rozwiązać problem, który niewątpliwie istnieje, problem podopiecznych i problem pracowników, to grzechem byłoby nie skorzystać ze środków zewnętrznych, gdyż ten problem, jeżeli go odłożymy, on będzie tylko i wyłącznie narastał. Natomiast nie będzie żadnej gwarancji, że takie narzędzia, takie instrumenty w postaci uzyskania dofinansowania będą istniały w latach następnych. I to jest tyle tytułem wyjaśnienia. Powiem inaczej, w projekcie budżetu, jak jednostka składała projekt budżetu, to do zadania tego wpisaliśmy kwotę 300 tysięcy złotych. Natomiast ona później została zmniejszona, gdyż tak naprawdę na ten moment pisania projektu my nie mieliśmy jeszcze pozwolenia na budowę. Dokumentacja projektowo-techniczna była właściwie na, w opracowaniu, a teraz mamy stuprocentową pewność, że jest pozwolenie na budowę, że koszt zgodnie z kosztorysem inwestorskim ma być właśnie taki, a nie inny na chwilę obecną. To jest tytułem wyjaśnienia. Chyba, że jeszcze jakieś są, to bardzo proszę.
Mam dalsze pytanie, co z pomieszczeniami obecnie używanymi przez GOPS?
Jeżeli chodzi o pomieszczenia GOPS-u, to ja może powiem o dobudowie. Zresztą ja mam dokumentację projektową, techniczną, łącznie z architektoniczną, z kosztorysem. Jeżeli ktoś z Państwa życzyłby sobie przeanalizować przed podjęciem uchwały, to bardzo proszę, myślę, że to warto. Więc może tylko powiem tak, dobudowa ma być od strony prefabetu, nie od strony istniejącego wejścia, które jest wspólne dla ZWIUK-u i dla GOPS-u. Powstanie niezależne wejście, i teraz tak, na parterze budynku będzie znajdowała się kasa, gdzie będzie umożliwione... GOPS, dzięki rozbudowie część pomieszczeń uzyska, między innymi właśnie te, które będą służyły tej rehabilitacji społecznej, bo to jest warunek, żeby uzyskać dofinansowanie. Natomiast dwa pomieszczenia, obecna kasa, na początku korytarza, później są pomieszczenia ZWIUK-u, ona przejdzie na potrzeby ZWIUK-u, bo tam też jest ciasno, i pomieszczenie, które jest w tej chwili pomieszczeniem punktu konsultacyjnego i pomieszczeniem pracy kierownika ośrodka, również ZWIUK zyska. ZWIUK przy tej rozbudowie, oprócz tego, że GOPS będzie miał swoje pomieszczenia bez barier architektonicznych, bo też chciałam powiedzieć, że będzie w tym koszcie jest też winda trzykondygnacyjna, parter, pierwsze piętro, drugie piętro. To nie jest kwestia dobudowy w tym koszcie, że to może taki duży się wydaje. Możecie Państwo odnieść to do kosztu windy w przychodni, gdzie był koszt około 400 tysięcy złotych, a tutaj mamy windę i mamy pomieszczenia. Dwa pomieszczenia na parterze, dwa pomieszczenia na pierwszym piętrze i dwa pomieszczenia na drugim piętrze, plus winda. I przy tym właśnie ZWIUK też skorzysta i będzie miał dwa pomieszczenia. Ponadto obiekt zostanie udrożniony pod względem PEPOŻ, bo jest tylko jedna z drugiego piętra klatka ewakuacyjna. Więc tak naprawdę przepisy PEPOŻ nie są do końca spełnione, bo długość obiektu jest powyżej 15 metrów. W związku z tym powinny być dwa wyjścia ewakuacyjne. Drugie piętro tego nie posiada, a tam są mieszkania. Ja jeszcze tylko chciałam powiedzieć o jednej rzeczy. Jest to próba uzyskania dofinansowania, bo oczywiście nie mogę w żadnym przypadku dać stuprocentowej gwarancji, że uda nam się uzyskać dofinansowanie. Jeżeli nie uzyskamy, to po prostu no, Państwo podejmiecie decyzję, że ta inwestycja nie będzie realizowana. Ja zakładam realizację tej inwestycji przy uzyskaniu dofinansowania 50%.
Ja mam takie pytanie do tego tematu. To będzie od strony prefabetu?
Tak.
A co z tymi mieszkańcami, którzy okna z tamtej strony mają? Jak ta sprawa jest rozwiązana?
A nie ma tam okien.
No na parterze. Nie. To może
nie ma okien. Tam jest, z tej strony są łazienki.
A, rozumiem.
Nie ma okien.
Wiem już w jaki odcinek.
Nie, nie
dobrze,
ma.
Dziękuję.
Czy są inne pytania? Nie ma. Ja powiem szczerze, że jestem zdegustowany, bo nie rozumiem, dlaczego w budżecie na rok 2009 nie mieliśmy założonej kwoty około 600 tysięcy, czy 500, czy plus minus, bo tutaj znowu mamy taką sytuację, że robimy projekt, potem się okazuje, że w projekcie jest zupełnie co innego, niż żeśmy przewidzieli, bo przewidzieliśmy zgodnie z informacją 150 tysięcy złotych. I jestem osobiście w dużym dylemacie, czy mam głosować za taką uchwałą. Nie rozumiem, dlaczego nie mogliśmy tego zrobić w budżecie, uchwalając go. Nie rozumiem tego.
Czy ja mogę, panie przewodniczący?
Proszę bardzo.
Panie przewodniczący, budżet to był termin, projekt budżetu to był termin do 15 października. Natomiast pozwolenie na budowę uzyskaliśmy w grudniu i dokumentacja projektowa, ona była później ukończona z kosztorysem inwestorskim niż materiały oddawane do Urzędu Gminy jako projekt budżetu. Także w tej chwili to jest znany koszt, jaki wynika. Przedtem to było no, gdybanie, jaki może być koszt. Aczkolwiek mówię, w pierwotnej wersji zakładaliśmy udział własny na poziomie 300 tysięcy złotych. W tej chwili rezygnujemy z innych zadań, które zakładaliśmy, żeby traktując, no, należy wybrać priorytet. Więc rezygnujemy z realizacji innych zadań, chociażby nawet zakup sprzętu komputerowego, bo może poczekać, żeby zrobić, wykonać zadanie, które jest
znaczy, proszę
bardzo
panią,
ważne.
Tu nie jest w tym problem. Widzę, że państwo nie chcecie tego jakby przyjąć do siebie. Projektowanie rozbudowy, przebudowy, to nie jest kupno gaci, że nie wiedziałem, że rzucą na rynek najświeższy model. I bardzo mi się spodobał i chcę teraz kupić. To jest zadanie długofalowe. Jeśli zlecamy projektantowi, to mu dajemy założenia. Mniej więcej wiemy, ile to będzie kosztowało, więc o to tu chodzi. Nikt tu na pewno nie jest przeciwko samemu zadaniu jako takiemu. Tylko dlaczego po raz kolejny mamy taką sytuację, że nie możemy tego zagłosować przed, tylko jakby pod ścianą, bo mamy pozwolenie na budowę. O, i co z tego? Jestem zdegustowany takim stawianiem sprawy.
Jeżeli dobrze. Można, panie przewodniczący, to dopóki nie ma projektu, dopóki nie ma kosztorysu inwestorskiego, to możemy tylko gdybać. Możemy przeliczać chociażby budowę drogi, prawda, poprzez metry kwadratowe czy poprzez metry bieżące, natomiast no, życie pokazało, że to i rynek weryfikuje kwoty. Na razie mówimy o kosztorysie inwestorskim. Kwota, którą po przetargu pani dyrektor tutaj uzyska, to może być połowa, a może być 30% więcej, prawda, więc po to jest możliwość zmiany budżetu, ażeby gmina mogła funkcjonować i nigdy się nie uda tak wszystkiego zaplanować, żeby to było idealne i bez możliwości zmian. Po prostu nie ma takiej możliwości. Być może inaczej jest, kiedy buduje się, nie wiem, czy dom, coś na potrzeby własne, ponieważ wtedy mamy tyle pieniędzy i taką rzecz budujemy. Tutaj mamy przede wszystkim potrzeby społeczeństwa, potrzeby społeczne i to jest dla nas najważniejszą rzeczą, a nie to, ile mamy pieniędzy.
Potrzeby społeczne znaliśmy dużo wcześniej, budżet uchwalaliśmy 30 listopada.
No, ale nie było projektu, nie można było zaplanować. No,
tak, jedynie... zawsze mamy jakieś wytłumaczenie. Zresztą mój głos no, jeden tak. Jest mało istotny. Proszę bardzo, jeszcze państwo chcą? Dwie tak. Ręce? Dwie ręce, tak?
Jeżeli jest gwarancja pozyskania 50% na realizację tego przedsięwzięcia, to uważam, że źle byłoby, gdybyśmy odpuścili. Tym bardziej, że pani gwarantuje, że jeżeli nie dostanie dofinansowania, to ta inwestycja nie będzie rozpoczęta.
Pani Mario, o czy będzie rozpoczęta, to nie pani gwarantuje. To tam i my. To tak a propos. Pani Lidia.
No ja bym tu popierała właśnie wniosek tej pani, ze względu na to, że ta potrzeba jest naprawdę bardzo silna i naprawdę nie może pracownik socjalny, trzy osoby naraz, trzy osoby siedzą i ktoś przyjdzie i naprawdę to są takie problemy wielkie. I tylko pochwalić tą panią, że w ogóle stara się i żeby coś było, bo naprawdę jeszcze żeśmy się nie zawiedli na tej pani, więc trudno, żeby teraz odmówić. No, panie przewodniczący, no, wiemy o kogo chodzi.
Jeszcze
jedno,
tak, proszę.
Tak, jedno pytanko. Jak długo zezwolenie jest ważne?
Powiem tak, z satysfakcją mogę powiedzieć, że pozwolenie na budowę uzyskaliśmy w przeciągu 2 tygodni. Natomiast pozwolenie na budowę jest ważne od daty uprawomocnienia decyzji 2 lata. Chyba, że się coś zmieniło, ale 3 nawet. O, no to na plus.
Dziękuję.
Dobrze. Jeszcze pan Edmund chce? Proszę bardzo. Ale jakiś przeciwny głos, bo na razie wszyscy tylko ciągle popierają. Wszyscy popierają.
No. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Tłumaczenie, że nie można było wcześniej albo bo nie było wiadomo i tego to mnie nie przekonywuje. Przekonywuje mnie jedno, że to trzeba pobudować. Jeżeli ktoś popełnił błąd z jakikolwiek względu, bo nie miał świadomości, że trzeba to wcześniej zrobić i tak jakby należało. Jak państwo wiecie, jestem zawsze przeciwnikiem robienia czegoś na kolanie. Niemniej jednak jest to tak ważny problem i w układzie, kiedy proszę państwa, no, można pozyskać pieniądze i właściwie to jestem tak i za tym, co mówi pan przewodniczący, ale nie mogę jednak głosować przeciwko tej uchwale, ponieważ kiedy się pozyskuje pieniądze i kiedy można zrobić coś dla tej społeczności, która tego najbardziej oczekuje i najbardziej jest to jej potrzebne, ja, proszę państwa, będę głosował za tą uchwałą.
Dobrze, nie przedłużajmy, koniec dyskusji na ten temat. Kto jest za przyjęciem uchwały w treści przedstawionej przez wójta? Proszę bardzo. Kto jest za? Od początku mówiłem, że nie ma przeciwników. Od początku podkreślałem, że się nie godzę z takim stawianiem sprawy. No. I kiedy się skończy, odpowiadam, panie Henryku, nigdy. Przejdźmy do drugiego punktu. Projekt uchwała Rady Gminy z dnia 7 stycznia 2009 w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla wójta gminy Białe Błota za rok 2008. Jak wspominałem na ostatniej sesji, od 1 stycznia weszły w życie nowe przepisy o pracownikach samorządowych, w uproszczeniu chyba mówiąc. Trzy osoby chyba decydują, czy trzy jakby organy decydują, w cudzysłowie organie oczywiście, o pani wójt sprawach. Rada decyduje o wynagrodzeniu. Przewodniczący jest od podpisywania na początku i powiedzmy, że na końcu kadencji. I co jeszcze zostało? A obowiązki bieżącego, no jakby zwierzchnictwa, tak jak pani sekretarz dzisiaj już wspomniała, być może w naszej gminie wykonywać będzie sekretarz, o ile pani wójt tak postanowi, tak? I stąd nasza uchwała na temat wynagrodzeń. Ona, o ile dobrze zrozumiałem panią sekretarz w korytarzu, jest obligatoryjna, tak?
Szanowni państwo, Wysoka Rado, zgodnie z pismem, który pan przewodniczący ma na biurku wojewody kujawsko-pomorskiego, takie jest stanowisko, żeby kwestie wynagrodzenia dodatkowego, tak zwanej trzynastki dla wójta gminy, również uchwalała Rada Gminy. Natomiast jest to oczywiście obligatoryjne, dlatego że wysokość tej trzynastki wynika z ustawy, z rozporządzenia, a nie z jakiejś decyzji Rady Gminy uznaniowej, tak.
Także są pytania? Są. Pani Maria Wolsińska.
Niekoniecznie pytanie, ale może zaproponowałabym przerwę, żeby zapoznać się z tym pismem wojewody. Czy faktycznie to jest obligatoryjne, czy nie? No, wiem, że jest krótka sesja, ale na 2 minuty przed sesją otrzymaliśmy tę uchwałę, więc myślę, że byłoby zasadne, żeby się bliżej zapoznać.
Uchwałę czy pismo dostaliśmy?
Pismo. Uchwałę również. Uchwałę dostaliśmy teraz dopiero przed sesją.
Pismo mówi tak, że mając na uwadze regulacje zawarte w artykule 18 i tak dalej ustawy o samorządzie gminnym oraz artykuł 4, to jest ten właśnie, na podstawie której kontakty między organem uchwałodawczym a wykonawczym zachodzą, związki o pracownikach samorządowych. Obowiązującymi przepisami od 1 stycznia 2009 roku, przepisami artykułu 8 ust. 2, artykułu 9 ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych. Przypominam, że przyznanie nagrody jubileuszowej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla wójtów należy do wyłącznej kompetencji rad gmin. Rada weryfikuje wysokość należnych świadczeń oraz podejmuje uchwałę o ich przyznaniu. Jeśli państwo chcą przerwę, żeby zweryfikować, to życzę powodzenia, ale chyba nie w tym rzecz. Natomiast przyjmujemy do wiadomości, że jest to obligo.
Jeżeli mogę dodać, rzeczywiście jest to obligatoryjny obowiązek, bo jest ustawa z 1997 roku, ona była nowelizowana na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej i ona mówi w artykule 4, że wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, czyli 8,5% sumy wynagrodzenia za 2008 rok, czyli wysokość jest określona, nie można ani mniej, ani więcej i są wymienione składniki wszystkie, które należy ująć przy wyliczeniu tej nagrody właśnie w tym artykule 4 i tutaj pod uchwałę macie podpięte Państwo wyliczenie, które sporządziła Pani Pasińska, ona wszystkie płace wylicza dla pracowników w Urzędzie Gminy, także właściwie to jest sprawa obligatoryjna, jest to tylko takie dodatkowe usankcjonowanie wypłaty. Rzeczywiście powiem szczerze, że do tej pory praktyka była taka, że we wszystkich gminach w ogóle nie było uchwał rady, tylko przyznawano to, znaczy wypłacano to automatycznie, bo przepisy mówią ściśle w jakiej wysokości, w jakich warunkach. W tamtym roku bodajże pojawiło się takie orzeczenie Sądu Najwyższego, które stwierdziło, że trzynastka też jest elementem wynagrodzenia i dlatego ma robić to rada gminy. No. I powiem Państwu, że różnie to jest w różnych gminach tutaj, że tak powiem, naprawdę chwała Pani Wójt, no, że bo mogłaby rzeczywiście oprzeć się na innych opiniach, które mówią, że wcale Rada Gminy nie powinna tej trzynastki jakby uchwalać, ale po prostu o co chodzi? No, trzeba wyczyścić tę sytuację, skoro jest takie orzeczenie sądu, skoro już mamy takie stanowisko naszego wojewody, bo gdyby nasz wojewoda twierdził inaczej, no to byśmy nie robili tej uchwały. Natomiast no, jest takie orzeczenie, idziemy, że tak powiem, w takim celu, żeby jasna była sytuacja, że jest ta uchwała Rady Gminy i tutaj po prostu, no, że tak powiem, sprawa no, jest po prostu tylko deklaratoryjna, gmina ma to potwierdzić. Nie można mieć więcej.
Otóż to. Rada ma to potwierdzić i nic poza tym. Jest to taka fikcyjna władza w tym aspekcie. Bądźmy tego świadomi. Kto jest za przyjęciem tej uchwały w treści przedstawionej? Kto jest przeciw? To jedziemy, jeszcze raz poprosimy do góry, tak? Chwila, moment. No tak, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Trzy osoby. Od tyłu zaznaczymy, dobra. Pan Patryk Tiedy i pani Żernicka. Pozostali za. Uchwała przeszła. To tyle z projektowanych uchwał. Mogę radnym powiedzieć już teraz oficjalnie, że nie tylko przegrywamy z wojewodą, ale też wygrywamy. No to wyrok sądu. Pani mecenas sama mówi, że jest zaskoczona. Ale liczy się efekt, a nie sposób. Tak, Wojewódzki Sąd Administracyjny, przepraszam, bo to była kasacja, nie? Naczelny Sąd Administracyjny, a więc warszawski. A co ja tu czytam? A nie, to przepraszam, bo patrzę, że to jest sędzia NSA i stąd takie głupoty gada. Przepraszam, Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody. Sprawa dotyczyła zobowiązania pani wójt do przedłożenia wielu rzeczy na temat wodociągów białobockich. Mieliśmy rację, mogliśmy to zrobić. Także nie zawsze musimy przegrywać. To tyle, teraz poprosimy.
Panie przewodniczący, żeby taka była świadomość, no, bo jednak musimy uczciwie przekazywać i rzetelnie te informacje. Ja nie kwestionuję, tylko po prostu trochę pan to skrócił, jeżeli, no pewno nie celowo, jeżeli mogę dopowiedzieć. Sąd administracyjny stwierdził, że to było nieistotne naruszenie prawa w tej uchwale i które nie powinno skutkować wydaniem rozstrzygnięcia nadzorczego, kiedy wojewoda powinien wydawać rozstrzygnięcie, gdy jest rażące naruszenie prawa. Tu nie było rażącego naruszenia prawa, ale muszę powiedzieć, bo to dla porządku, że po prostu sąd administracyjny przychylił się do tego poglądu, że można oczywiście zadawać takie pytania wójtowi, co od początku wszyscy i wójt i państwo zgadzaliśmy się na to, tylko nie w formie uchwały. To wszystko w formie stanowiska przegłosowanego do protokołu, apelu, wniosku, to co też podkreślałam.
Tak, czyli warto podkreślić no to, co pani mówi, że wojewoda ma w swoich uprawnieniach, może w nadzorczym działaniu uchylić, a kiedy jest nieistotne, nie musi. Natomiast nie musi. Wojewoda traktuje nas, że musi, zawsze musi. A tu się okazało, że nie musi. Dobrze, poprosimy. Pan Wiśniewski ma odczytać, tak? Poprosimy o ten apel, jak zrozumiałem, tak?
Może tak z tekstu niespecjalnie wynika, że to jest apel, niemniej jednak jakiś taki przyczynek historyczny. 27 grudnia obchodziliśmy 90. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego, jedynego w historii Polski wygranego Powstania Narodowo-Wyzwoleńczego. To wydarzenie ma ogromne znaczenie nie tylko dla mieszkańców Wielkopolski, ale także dla wszystkich Polaków, również naszego regionu. Powstanie pokazało bowiem, że Polacy z zaboru pruskiego chcieli żyć w wolnej Polsce. W naszym regionie, pomiędzy Gorzeniem a Łochowicami, na tak zwanej linii demarkacyjnej, znajdowała się leśniczówka Niedola. Z zapisów córki leśniczego Antoniego Majewskiego, Joanny Janowskiej, dzisiaj jeszcze od pani Wandy otrzymałem informację, że to jest matka pani Teodorii Dzwoniarek, mieszkanki Białych Błot. Dowiadujemy się, że w tym miejscu, jak pewnie wielu innych nieopisanych, tworzyła się historia naszej małej ojczyzny. Dowiadujemy się, jak bardzo dążenie do wolności tkwiło w mentalności Polaków i jak pod bokiem okupanta toczyło się drugie życie niechcących się poddać niewoli Polaków. Do leśniczówki przychodzili ludzie z Pomorza, aby przeprowadzać ich do powstańców polskich. Dzieci Antoniego Majewskiego i on sam z narażeniem życia rowami pomiędzy niemieckimi posterunkami, a potem w pław albo łodzią rolnika Waltera, mieszkającego nad kanałem bydgoskim, przeprowadzali ich do Turu koło Paterka, gdzie był najbliższy posterunek polskiej placówki. Kilometr od Turu znajdowała się gajówka Orszulin. Tam dzieci leśniczego Majewskiego doprowadzali werbujących się do Wojska Polskiego. Leśniczówka była sprawnym trybem dobrze zorganizowanej organizacji przerzutowej. Niemcy podejrzewali, że leśniczówka musi stanowić kanał przerzutowy, jednak nie mieli na to dowodów. Pani Joanna Janowska opisuje, jak Niemcy próbowali dokonać mistyfikacji. Polacy jednak byli czujni i nie dali się nabrać. Dwóch niemieckich żołnierzy poprosiło o przeprowadzenie do polskiego wojska, twierdząc, że chcą zdezerterować. Mieszkańcy leśniczówki zorientowali się w intrydze i nie zdradzili kanału przerzutowego. Przez leśniczówkę przerzucano karabiny i żołnierzy. Tak pani Joanna Janowska opisuje epizod świadczący o bohaterstwie zwykłych ludzi naszego regionu. Pewnego dnia przyszło dwóch polskich wywiadowców. Jeden nazywał się Błaszczyk, a drugiego nie pamiętam. Wieczorem mieli wyjść w teren. W południe przybył patrol niemiecki. Ostatnio często nas nachodzili 7 żołnierzy. Kazali kurę zabić i ugotować, bo są głodni. Matka z dziką złością musiała to zrobić. Ugotowała obiad i wydała. Niemcy siedzieli w pokoju na dole, a Polacy, wywiadowcy, na strychu. Niemcy jedli, pili i grali na gramofonie. My w strachu, raz do góry, raz na dole, ażeby nic nie podpadło. Niemcy karabiny poustawiali w kozły pod drzewem. Powiedzieliśmy o tym zwiadowcom. Oni sobie zaplanowali, że zejdą po ciemku i rozbroją Niemców, zabierając im wpierw karabiny z podwórka. Ale ojciec ich prosił, aby tego nie robili, bo nas rozstrzelają. Było nas 6 dzieci, ja najstarsza 16 lat. Byłaby to dla nas, dla nich, zwiadowców, przyjemna rzecz, ale dla nas niebezpieczna. Z wielkim trudem udało się utrzymać ich u góry. Wieczorem Niemcy poszli. Wywiadowców zawieźliśmy z mamą do Bydgoszczy. Jeden z nich powoził, drugi leżał pomiędzy workami z ziaren, na wozie niewidoczny. Pomiędzy wywiadowcami byli jeszcze też jakiś Kozłowski, Nowak i mój przyszły mąż Janowski Wawrzyniec. Niech ten przypomniany epizod zaświadczy, że również na naszej ziemi toczyła się walka o wolność i utrzymanie polskości. Pamiętajmy o nich we wszystkich naszych decyzjach i działaniach. Nie zmarnujmy daru wolności, nad którym często dziś się nie zastanawiamy i który to dar naszemu pokoleniu jest dany. Nie musimy o niego walczyć. Musimy go pieczołowicie utrwalać. Ze swej strony dodam tylko, że ja widziałem te zapiski. Jest tam jeszcze wiele ciekawych rzeczy i myślę, że warte są po prostu publikacji, żeby mieszkańcy naszego regionu się z nimi zapoznali.
Dziękujemy. Jak Państwo słyszeli, nie był to apel, a rys historyczny tegoż wielkiego wydarzenia, tak? Dziękujemy bardzo. Na naszym terenie w dodatku. Proszę Państwa, cóż będę owijał w bawełnę? Zamykam 29. sesję 5. kadencji Rady Gminy. Dziękuję, do zobaczenia. Pewnie w tym miesiącu. 20